Strefa komentarzy.
Prawie kwadrans po godzinie 9, dokładnie 13 minut po 9, czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, dzień dobry. Witam też naszych komentatorów. Dzisiaj Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Rafał Mrowicki, XYZ.
Dzień dobry.
I Michał Stąporek, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry państwu.
Tak od prawej do lewej, to tak od prawej do lewej lub od lewej do prawej, też patrząc na sondaże prezydenckie, bo kampania wyborcza prezydencka jednak trwa. Niektórzy mówią, że nabiera tempa nawet. Widzę już uśmiech na twarzy redaktora Stąporka.
Nabiera tempa o tyle, że gdy chyba tydzień temu jechałem do Radia Gdańsk, to odnotowałem, że był jeden plakat wiszący na mojej drodze z domu do radia. To był plakat Grzegorza Karola Nawrockiego, bardzo przepraszam. A dzisiaj tych plakatów było więcej, bo był i Grzegorz Braun dołączył, i Rafał Trzaskowski dołączył. I Szymon Hołownia dołączył.
I Szymon Hołownia, który, nie
ludzie
wiem, czy się zgodzicie,
są najważniejsi,
trochę przypomina Sławomira Mencena na tym billboardzie swoim, na tym plakacie. Przynajmniej ja takie mam.
Wizualnie?
Swoje. Wizualnie, tak.
Jeszcze nie wychwyciłem tego podobieństwa, ale może muszę przyjrzeć się lepiej kandydatom.
Dobrze, ale może nie o billboardach, a bardziej o tym, co pokazują nam sondaże, co pokazują nam pewne trendy, bo mówią niektórzy, że nie wiadomo, jaki będzie skład drugiej tury wyborów.
Nie wiadomo. Wiadomo, że będzie w niej Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że to jest na pewno. Myślę, że tak będzie, tak się stanie na pewno. Pytanie, kto będzie razem z nim, bo tutaj czasem widzimy miankę sondażową. Zdarzają się badania, w których Sławomir Mencen wyprzedza Karola Nawrockiego. Niewątpliwie Sławomir Mencen najbardziej zyskuje ze wszystkich kandydatów. Karol Nawrocki ostatnio zaczął trochę tracić, ale też na pewno trudno mu pozyskiwać nowych wyborców. Dziś nawet słyszałem taką wypowiedź prezydenckiego szefa gabinetu prezydenta Dudy, Marcina Mastelerka, który nawet on stwierdził, że kampania Karola Nawrockiego dotarła do punktu, w którym ciężko mu pozyskiwać wyborców. Może jakaś kampanijna zadyszka, dwa miesiące przed wyborami. Z drugiej strony słyszałem też zapowiedź ze strony sztabowców Karola Nawrockiego, który w tym tygodniu planuje odwiedzić jeszcze 30 powiatów. Niewątpliwie chce jakoś dogonić w tempie Sławomira Mencena, któremu zdarza się w ciągu dnia mieć nawet 5 spotkań, które brzmi wyglądają dość podobnie i z których potem szybko biegnie, tudzież jedzie hulajnogą na kolejne, nie mając zbytnio czasu dla swoich sympatyków.
No, ale mimo wszystko w sondażach tych sympatyków, przynajmniej tak to wygląda, przybywa Krzysztof Katka. Z czego to wynika w twojej ocenie?
Mamy pewnie kilka elementów.
To jest skuteczność Sławomira Mencena, czy słabość tego głównego jego rywala Karola Nawrockiego?
Jakbyśmy oceniali kandydatów w odniesieniu do poparcia, jakim cieszą się ich ugrupowania, no to widać, że Trzaskowski ma ten bonus, ma trochę wyższe poparcie. Karol Nawrocki nie dorasta do poparcia PiS-u i wygląda na to, że już przegrał tą kampanię w warstwie takiej walki o wiarygodność. To znaczy tych wiele jego historii, wielu ujawnionych historii z jego udziałem, wydaje mi się, że zakończyły tą podróż. Może nie całkowicie, ale przynajmniej na jakiś czas, to tutaj nie widzę jakichś większych nadziei. No a Mencen to rzeczywiście jest takie największe objawienie tej kampanii, bo z poziomu 6-7% wskoczył na chyba 18%.
A z czego to wynika?
To jest,
no, co jest jego siłą?
Widać, że bardzo słabo wypada Szymon Hołownia, więc pewnie to jest taka grupa, która kiedyś była skłonna głosować na Szymona Hołownię. Trochę pewnie zwolennicy PiS-u, troszeczkę zwolennicy, nie wiem, inni, czy też młode pokolenie. Z czego to wynika? No, pewnie ze zmęczenia tym sporem, który w jakiejś części jest jałowy, który trwa od 2005 roku. Ten spór między Platformą i PiS-em, on rzeczywiście, no, jest realny, ale też w jakiejś części jest jakby tak kreowany przez te obie strony. Być może też media społecznościowe, bo tam jest przekaz troszeczkę inny i liczą się niekoniecznie takie rzeczy jak w mediach tradycyjnych.
Media społecznościowe.
No i też talent jest, tak? No, nie można odmówić Mecenowi pewnego talentu, pomimo jego barier komunikacyjnych.
Pamiętajmy też, że w każdych wyborach pojawia się taki kandydat, który buduje taki swój wizerunek człowieka antysystemowego, czyli takiego spoza systemu. Tak? Był Paweł Kukiz, był kiedyś Janusz Palikot, był Szymon Hołownia, też był traktowany jako człowiek spoza systemu. No teraz oczywiście jest marszałkiem Sejmu i szefem partii, więc do tego systemu wszedł. Zresztą tak jak wszyscy oni wchodzą do systemu ostatecznie, bo okazuje się, że działając w polityce musisz mieć partię. No. I to nie ma w tym nic złego tak naprawdę.
Na moment wejdę w słowo, bo tak kiedy obserwuję to, co robi Sławomir Mentzen, albo to, co mówi Sławomir Mentzen, to on też tak mówi, jakby wcale nie miał dzisiaj mandatu poselskiego i nie był jednym z 460.
Właśnie jest to bardzo wygodne, znaczy budowanie wizerunku człowieka, który w różnych sprawach. Jest, ja jestem ten nowy, ja chcę rozbić ten duopol, o którym Krzysiek mówił, jakby rzeczywiście jest na pewno sporo wyborców, którzy nie chcą Polski zbudowanej tylko na takim dualizmie Platforma PiS, zawsze tacy ludzie byli, stąd też ten jego sukces. No jakby zwróć uwagę, że te wybory, co łączy tych trzech kandydatów, o których mówimy, oni to są dosyć młodzi ludzie, stosunkowo młodzi ludzie, tak? Jeśli porównamy z tymi, którzy do tej pory startowali w wyborach i je wygrywali. No Andrzej Duda też nie był jakby rzeczywiście starszym człowiekiem, ale w wyborach i w polityce dominują starzy mężczyźni. Więc to, że mamy teraz trzech młodych, to... Kurczę, jakąś nadzieję mi daje. Niezależnie od tego, co oni mówią, to jakby zawsze jest nadzieja, że ten młody to jednak troszkę inaczej spojrzy na wszystko.
Czyli od nowa.
To jest płonna nadzieja.
Za duże
słowo. Ja już się wyzbyłem takiej nadziei, że wybory coś zmieniają i coś naprawdę tak robią nowe zaszeregowanie, bo tak nie jest.
Rafał Browicki.
Kuba, wspomniałeś, że Sławomir Mentzen czasem mówi, jakby nie był posłem, ale ja mam wrażenie, że taki syndrom pojawia się u wielu kandydatów. Na przykład... Gdy słuchałem zapowiedzi Karola Nawrockiego, gdy ogłaszał...
Karol Nawrocki nie jest posłem.
Nie jest posłem, ale mam tutaj na myśli, że gdy ogłaszał swój plan 21, padały tam często hasła, propozycje, które raczej nie mają zbyt wiele wspólnego z rolą, z kompetencjami prezydenta. Można mówić o inicjatywie ustawodawczej, ale do tego wciąż potrzeba większości sejmowej, żeby ta inicjatywa ustawodawcza mogła dalej przejść. Szymon Hołownia czasem wypowiada się tak, jakby nie był częścią koalicji, jakby nie współtworzył rządu, którego premierem jest Donald Tusk, czasem wypowiadając się w kontrze zarówno do Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, jak i również do Donalda Tuska, tak jakby... czasem zapominał, jaką obecnie rolę pełni, w jakim układzie politycznym jest. Rafałowi Trzaskowskiemu również czasem, mam wrażenie, zdarza się zapominać, że jest wiceprzewodniczącym partii, której lider jest premierem i która ma najwięcej instrumentów do wprowadzania różnych zmian, tudzież rozpoczynania pewnych procesów, nawet jeżeli ostatecznie bez podpisu wciąż jeszcze urzędującego prezydenta nie zostaną one sfinalizowane.
Ale właściwie, czy ludzie, czy my wiemy, czy ludzie wiedzą dokładnie, jak te decyzje są podejmowane? Myślę, że niewiele osób ma świadomość tego, że co tak naprawdę zależy od prezydenta, jaka relacja jest z Sejmem i tak dalej. No, w związku z tym, że jakby nie ma takiej pełnej świadomości społecznej, no to politycy pewnie dlatego odpowiadają na taką potrzebę. Nie wiem, jeżeli ktoś chce zmian, no to te zmiany są komunikowane, czy niezależnie od tego, czy to są wybory na prezydenta miasta, czy wybory do parlamentu, czy wybory prezydenckie, czy nawet do Parlamentu Europejskiego. Jak jest zidentyfikowane, że jest potrzeba zmian, czy jakichś reform, no to ci kandydaci w tych wszystkich wyborach to mówią, niezależnie od tego, czy mają narzędzia, żeby cokolwiek zmienić.
To jeszcze chcę was o taką rzecz zapytać, bo trzymając się tego, może już nieco tego, co mówią bezpośrednio sondaże, ale tego, czego dowiadujemy się przy okazji konstruowania sondaży, to bardzo znamienne jest to, że ponad 50% osób deklarujących głosowanie na Karola Nawrockiego wierzy w to, że Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury wyborów. Co tam się dzieje zatem? Po
Ale Mentzen razem z Nawrockim, czy Mentzen z
Nie no, jak rozumiem, Mentzen z Trzaskowskim.
A mimo to chcą głosować na Nawrockiego. To nie jest wcale złe zachowanie. To jest zachowanie wiernego kibica. Kibic reprezentacji Polski też wierzy, że Polska wygra z Holandią, chociaż pewnie na to by pieniędzy nie postawił. Ale jeśli tak długo, jak deklaruje
dumny
miłość...
Dumny po zwycięstwie, wierny no, po porażce, stylu, na tej zasadzie. Stylu.
Tak. Dlaczego mam głosować wbrew swoim poglądom, nawet jeśli wiem, że przegram? No w pierwszej turze można zrobić wszystko, tak naprawdę. Zagłosowałbym, gdybym był w takiej sytuacji, byłbym zwolennikiem Karola Nawrockiego, widząc jego słabnącą pozycję w sondażach, to bym się raczej nie poddawał tak od razu, tylko bym oddał na niego głos, a jeszcze bym namawiał znajomych, słuchajcie, oddajcie też głos na Karola Nawrockiego, bo może dzięki temu wejdzie on do drugiej tury. Dopiero w drugiej turze, gdybym rzeczywiście mój faworyt do niej nie wszedł, to wtedy bym się zastanawiał, co zrobić.
No tak, ale
czy
tam
głosować, czy nie głosować, na tym, na, tak, tym na kogo oddać głos.
Różne rzeczy się dzieją podczas tego meczu, różne rzeczy się dzieją. To właściwie jak on się rozpoczął, to można, jak się rozpoczyna, to można mieć takie podejście. No ale w trakcie okazuje się, że na przykład nie wiem, jeden zawodnik napisał książkę pod pseudonimem, w której się chwalił sam. I odwrotnie, tak? Ta wymyślona postać chwaliła tego zawodnika. Więc jakby to ci zwolennicy, czy osoby, które rozważały poparcie Nawrockiego, to właściwie to dostają cały czas takie impulsy. Większość z nich pewnie tego nie przyjmuje, ale jednak to, no to ma znaczenie. Tak? To ma znaczenie i trudno jest później jakoś tak z czystym sumieniem...
Ale to mówisz, Krzyśku, wyłącznie o tym takim elektoracie wahającym się, takim, który mógł uzyskać Nawrocki, ale który od niego odszedł właśnie na skutek ujawnienia informacji tych takich średnio korzystnych, tak, stawiających w niezbyt dobrym świetle Karola
Nawrockiego. A jest tych informacji sporo całkiem, prawda? Jest. I one regularnie, że tak powiem, przebijają się do
jest
debaty
sporo
publicznej.
I rzeczywiście to wybory wygrywa się właśnie dzięki tym wyborcom, którzy są tacy wachliwi, tak? Którzy raz poprą Hołownię, raz Kukiza, a potem mogą poprosić kogoś, to, czyja narracja im najbardziej odpowiada. Ale no, cały czas jest ten twardy rdzeń, który pozostanie przy swoim kandydacie. No mówię, z wyłącznie twardym rdzeniem wyboru się nie wygra.
Żadne.
Ale on też się nie zniechęci takimi informacjami.
A co bardziej tutaj w waszej ocenie szkodzi Karolowi Nawrockiemu? Te właśnie wszystkie historie, opatrzmy je epitetem gangsterskie, które się pojawiają z tymi wszystkimi, dotyczące tych wszystkich kontaktów z szemranymi ludźmi, czy bardziej właśnie ta historia z alter ego i chwaleniem samego siebie i własnej pracy naukowej?
Przecież ten Tadeusz Batyr, bo to jest jednak bardzo śmieszne.
Że to bardziej trafia, tak? Do Kowalskiego przeciętnego.
Tak. Że to jest ośmieszające po prostu. I w tym momencie już tak trudno jest ważyć te swoje racje polityczne. Części pewnie osób.
Mhm. Odbiera to powagę?
To jest ośmieszające. Myślę, że nawet nie tyle samo napisanie książki pod pseudonimem, ale to, że z jednej strony autor powołuje się na samego siebie, ale no, to, co widzieliśmy też...
Ten wywiad ze zmienionym głosem,
tak?
Tak,
ten wywiad na antenie Telewizji Polskiej sprzed kilku lat.
Te ciemne okulary.
W którym prowadzący pytają ukrytego przed widzami Karola Nawrockiego o inspirowanie się badaniami Karola Nawrockiego. Dziwny jest w ogóle, dziwna jest rola osób, które zostały zaangażowane
w
ten spektakl.
Ale co za konwencja? Bo przecież jeżeli jest autor, który ma prawo ukryć się pod pseudonimem, no to jakby to jest wszystko do uszanowania, to jest powszechnie szanowane. Ale taka konwencja, w której rozmawia się z tym autorem, tak jak, nie wiem, ze świadkiem koronnym, zmieniając mu głos, to jest coś niebywałego. Ja nie sądzę, żeby telewizja, bo to Telewizja Gdańsk kręciła ten materiał, żeby chyba za czasów prezesa Kurskiego, gdy Kurski był głównym prezesem, nie sądzę, żeby Telewizja Gdańsk miała taki styl działania, bo to w innych przypadkach to nie było nigdy pokazywane. Tak się rozmawia tylko ze świadkami koronnymi, udając, że dotarłeś, czy czasami rzeczywiście się dociera, tak? Ale w ten sposób chroni się osoby, które są rzeczywiście zagrożone. A tutaj też Nawrocki próbował się tłumaczyć tym, że on napisał pod pseudonimem, bo czuł się trochę zagrożony. No ale Jak można się czuć zagrożonym, skoro pisze się o mafii sprzed 20-30 lat, o zorganizowanej przestępczości, o ludziach, którzy już w większości po prostu nie żyją, tak? W tym główny bohater Nikoś. Tak.
A może to było po prostu zacięcie do takiej lekkiej fabuły też, niekoniecznie stricte naukowej.
Z wami nie zgodzić i mam nadzieję, że to ja mam rację w tej kwestii. Już mówię dlaczego. Bo i gdybyście, tak jak powiedzieliście obaj, że bardziej szkodliwe dla Karola Nawrockiego jest ta wpadka, czy to takie śmieszne zachowanie z tym wywiadem i z pisaniem książki pod pseudonimem, jeśli waszym zdaniem dla ludzi to jest gorsze niż to, że okazuje się, że Karol Nawrocki znał przestępców, neonazistów, no to moim zdaniem ja wolę, żeby jednak ludzie kierowali się tym, że być może prezydent przyszły obracał się w takim niejasnym albo nawet jasnym środowisku, ale negatywnym, niż to, że dopuścił się z różnych powodów takiej fanfaronady, powiedzmy, tak? Bo to tak można chyba to określić. Moim zdaniem te argumenty, czy o związkach jego ze śledziem, z Olgierdem, no są poważniejsze niż to, że napisawszy książkę pod pseudonimem, potem w bardzo dziwnej, takiej jarmarcznej konwencji udzielił wywiadu i jeszcze się ośmielił sam siebie chwalić. No to
tego nie
to jest jednak innej wagi zarzut, moim zdaniem.
Nie, masz rację, że to tak. są argumenty poważne i takie mniej poważne. Tylko, że decyzje ludzi to nie jest tylko, albo w mniejszości jestem przekonany, to nie są takie decyzje, jakbyśmy w Excelu przeliczali coś.
To prawda.
Więc ten element takiej emocji, to ma znaczenie i też taki, w sposób, w jaki rozmawiamy, no to jednak pewne tematy łatwiej wchodzą do rozmowy i dłużej są zapamiętywane, nawet jeżeli są mniej ważne. To tak jak z tekstami, które piszemy, które się ukazują. Czasami takie tematy rzeczywiście o poważne, najważniejsze, kluczowe, no to one nie są tak chętnie czytane i podawane dalej, jak czasami nawet błahe informacje.
Przechodzą czasami niestety po prostu bez echa, a my teraz na chwilę się zatrzymamy i wrócimy po co najmniej reklamowej przerwie.
Strefa komentarzy.
Na antenie Radia Gdańsk wracamy do strefy komentarzy razem z Michałem Stomporkiem z Trójmiasto.pl, Rafałem Rowickim z XYZ i Krzysztofem Katką z Gazety Wyborczej. Rozmawialiśmy przed przerwą o kampanii prezydenckiej, o sondażach i o tym, co dzieje się w wyścigu do fotela prezydenckiego. Rafale, chciałeś dodać jeszcze coś
nie chcę deprecjonować tych faktów, tych dziwnych, podejrzanych znajomości Karola Nawrockiego, ale chciałem zaznaczyć, że różne jego znajomości były wyciągane przed opinią publiczną już kilka lat temu, gdy zostawał prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Prawo i Sprawiedliwości nie przeszkadzało to w forsowaniu go najpierw na prezesa IPN-u, czy teraz na kandydata w wyborach prezydenckich, choć teraz faktycznie może to mieć coraz większe znaczenie dla opinii publicznej, gdy tych dziwnych znajomych pojawia się wokół niego coraz więcej, albo raczej gdy coraz więcej się o nich dowiadujemy.
Mhm. Zostawmy ten temat i zmieńmy zupełnie tematykę, bo tak was poprosiłem, abyśmy porozmawiali dzisiaj o alkoholu. I to jest poważny temat, jakkolwiek by z pewnym przekąsem do tego nie podchodzić, ale mam takie wrażenie, że ten tydzień był bardzo mocno alkoholowy w Polsce. To znaczy, mieliśmy dramatyczną historię.
Obawiam się, że to był tydzień jak tydzień. No, zwykły tydzień w Polsce po prostu. Masz oczywiście na myśli to, że do opinii publicznej dotarły informacje.
Mówię o tej warstwie medialnej oczywiście. To mam na myśli, mówiąc ten tydzień. Mamy co najmniej dwie bardzo uderzające historie, to znaczy historia z województwa łódzkiego, kiedy 5-letni chłopiec dzwoni na numer 112 i wzywa służby, bo rodzice w biały dzień są tak pijani, że nie potrafią zająć się ani nim, ani jego rodzeństwem, a to rodzeństwo głodne, płacze w tle i tak dalej, i tak dalej. To jedna historia. Druga historia to historia wiceministra Andrzeja Szejny, którego problemy alkoholowe opisali dziennikarze, podnosząc przede wszystkim taką kwestię, że ma on dostęp do dokumentów niejawnych i pewne kłopoty po prostu z chorobą alkoholową. A schodząc na nasz grunt lokalny, no to radni Gdańska niedługo będą podejmować decyzję dotyczącą tego właśnie, czy ograniczyć sprzedaż alkoholu, czy nie ograniczać, biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem na wstępie. No właśnie, powiedziałeś, Michale, tydzień jak tydzień.
No, tak się obawiam. No, trudno zakładać, żeby akurat ten jeden z 52 tygodni w roku był w jakiś sposób inny. No, jakby Polacy pijemy ten alkohol, lubimy go w różnych odmianach. Zmienia się na przestrzeni lat to, co pijemy, to znaczy, że powiedzmy mocne alkohole, które kiedyś dominowały, teraz zeszły na drugi plan i piwo stało się tym alkoholem najpopularniejszym. Z tego co wiem, to wahadło trochę w drugą stronę zaczęło się wychylać, sprzedaż piwa chyba spadła, natomiast właśnie tych mocnych wzrosła, więc to jest taka sinusoida, po której się poruszamy, ale niezmiennie od tego, czy jesteśmy na jej górze, czy na jej dole, to ona zawsze jest w wysokich rejestrach. Znaczy, to całościowe spożycie alkoholu w Polsce cały czas jest wysokie, za wysokie. Jakimś taką troszkę taką nadzieję daje moda, która jest wśród młodych ludzi, bo jest moda na no law, czyli na imprezy, wyjścia i wspólne przebywanie.
Na trzeźwo.
Na trzeźwo, tak. Niezależnie od tego, czym się ci ludzie kierują, czy właśnie modą, która dla młodych ludzi zawsze jest ważna, czy jakby dojrzali wcześniej niż my i zrozumieli, że to nie jest dobre dla zdrowia. Mówię, niezależnie od tego, no to jest dobre, to jest fajne, to jest rokujące.
Rokujące. Z drugiej strony, jak spojrzymy w statystyki i to, co mówią oficjalne badania, w ciągu 20 lat ostatnich spożycie alkoholu przez statystycznego Polaka wzrosło o ponad 3 litry i to już jest prawie 10 litrów.
Mówimy o czystym alkoholu w skali roku, tak?
Tak, rozumiem, że tak to się, tak się to pewnie przelicza. Co zrobi Rada Miasta, waszym zdaniem, w sprawie ograniczeń? Krzysztofie?
Mówimy o projekcie, który ma ograniczyć
sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta Gdańska, w sklepach spożywczych i monopolowych.
No, i na stacjach benzynowych.
I na stacjach benzynowych, tak.
Radę Miasta Gdańska w tej kadencji jakoś tak nie podejrzewałem o nadmierną odwagę w podejmowaniu różnych decyzji. Być może na taką decyzję radni się odważą. To jakiś ma pewne znaczenie, tak? Ma znaczenie takie, że restauratorom będzie troszeczkę lżej, no bo ludzie przebywający w centrum nie będą mogli w pewnych godzinach kupować alkoholu w Żabkach i na czym skorzystają restauratorzy. No i kolejna sprawa to jest szansa na uporządkowanie tej sytuacji przy sklepach, czy tych poprawienie sytuacji, które zdarzają się wieczorami, nie tylko w weekendy w głównym mieście. Ale to jest za mało, tak? Bo przecież bodajże 2 lata temu został, czy rok temu został wyrzucony do kosza projekt Parku Kulturowego, który był takim kompleksowym rozwiązaniem. Więc tu mamy pewien wycinek. Pewnie radni się odważą, ale nie jest to jakiś przełom.
To jest dobre pytanie, czy prawie rok po wyborach samorządowych wróci dyskusja o parku kulturowym, bo ona miała wrócić, wedle zapowiedzi, ona nie miała.
A sprzeciwiali się temu restauratorzy.
Myślę,
że tego typu decyzja, która jest i korzystna dla tych ludzi, którzy tam jeszcze mieszkają, i też korzystna dla restauratorów, warto by było ją przyjąć w jakimś pakiecie. Jeżeli restauratorzy mają ucierpieć w innych kwestiach, a w tej mają zyskać, no to tego typu rzeczy należałoby załatwiać razem.
Co się stanie z ministrem Szejną, Rafale? Tak pytam o to między innymi dlatego, że pan Jacek Słuchacz pisze do nas, jak ja bym był wypity w pracy, to wylatuję z firmy. A politycy chyba mają jakieś inne obyczaje w Sejmie. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta Polski, mówi, ja na miejscu ministra Szejny podałabym się do dymisji. Raczej chyba nic nie wskazuje na to. Chociaż zobaczymy, bo tak ten temat nabiera tempa, można powiedzieć, i robi się chyba kłopotem dla koalicji rządzącej.
Wspomnę jeszcze, że to nie jest pierwszy przypadek w ostatnim czasie, gdy mamy do czynienia z politykiem zmagającym się z chorobą alkoholową. Pamiętacie może taką scenę, jak z sali plenarnej Sejmu jest wyprowadzany poseł Konfederacji Ryszard Wilk przez szefa swojego klubu, posła Grzegorza Płaczka. Później wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zmaga się z chorobą alkoholową. Już wcześniej były tego typu podejrzenia. Marszałek Szymon Hołownia zaproponował wtedy, wysunął pomysł alkomatu w Sejmie, którym posłowie mieliby być badani. Jest spory opór. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jest na przykład przeciwna takiemu pomysłowi. co do ministra Szejny, wczoraj, no jeżeli premier Tusk publicznie przed posiedzeniem rządu na oczach milionów widzów mówi, prosi ministra Sikorskiego, tak, żeby urlopował swojego zastępcę, no to sprawa jest poważna. Widzieliśmy też wcześniej, jak to bywało z tymi ministrami koalicyjnymi. Widzieliśmy, jak to było z ministrem Dariuszem Wieczorkiem z Lewicy, którego wcześniej również bardzo długo bronił jego lider Włodzimierz Czarzasty. Tutaj też jeszcze tydzień temu, jeszcze kilka dni temu Włodzimierz Czarzasty bronił Andrzeja Szejnę, choć teraz już coraz ciężej go bronić, gdy nawet minister Szejna wczoraj w oświadczeniu w mediach społecznościowych przyznał, że zmaga się z alkoholizmem, choć twierdzi, że panuje nad tą chorobą, ale tutaj wczoraj rozmawiałem też z posłem partii Razem, Maciejem Koniecznym, który również ma za sobą walkę z chorobą alkoholową i od kilkunastu lat jest trzeźwy. Nawet on twierdzi, jako człowiek, który też się z tym zmagał, że minister Szejna nie powinien dalej być w rządzie i nie powinien też mieć dostępu do informacji niejawnych.
No właśnie, bo tu mamy też istotną kwestię, na którą właśnie zwrócili dziennikarze, bo choroba alkoholowa chorobą alkoholową. To jest jedna historia, oczywiście przykra, i życzymy panu wiceministrowi siły i walki o własne, siły do walki o własne zdrowie, ale kłopotem jest też to, co wynika z pewnych kompetencji i możliwości właśnie dostęp do dokumentów niejawnych, zwłaszcza w sytuacji napiętej, geopolitycznej. To jest jednak wiceminister spraw zagranicznych. Michale, kiwasz głową, to wszystko ma sens, prawda?
Co o tym dziennikarze piszą. Obie rzeczy, które powiedziałeś, mają sens. Raz to, że mam wrażenie, w takich sytuacjach takiego zwrotu choroba, zmagam się z chorobą alkoholową, ma działać jako takie totalne usprawiedliwienie. Zmagam się z chorobą alkoholową, jestem w terapii i co? I to wszystko znaczy wymazuje, tak? Zmaga się z chorobą alkoholową ten polityk, którego przywołałeś. Znaczy, że jest alkoholikiem, ale od lat nie pijącym. On się zmaga. Jeśli ja jestem alkoholikiem i sobie golnę co drugi dzień, albo i każdego dnia wódkę,
i mówię, zmagam się z chorobą, zmaganie? To jakie to jest zmaganie,
prawda? To żadne zmaganie nie jest. Po prostu lubię sobie wypić, jestem alkoholikiem i mam to w nosie. Znaczy, też nie chcę bagatelizować, że to jest problem, z którego się łatwo pozbyć, bo tak oczywiście nie jest. Bardzo trudno jest z tego wyjść. Ale jeśli po prostu ty codziennie funkcjonujesz z piciem alkoholu, wódki, piwa czy czegokolwiek, no to się nie zmagasz, no to po prostu temu ulegasz. Druga rzecz, ta, o której powiedziałeś, czyli że trudna sytuacja ministra Szejny i jego kompetencje, to oczywiście, no to człowiek, który jest alkoholikiem i który jakby niespecjalnie jeszcze o tym mówił otwarcie, jest bardzo podatny na wszelkie szantaże, na wykorzystanie jego tajemnicy. No, każda tajemnica
może być po prostu tak zwanym słabym ogniwem.
Dokładnie, tak? Po prostu nie dostałby certyfikatu dostępu, jeżeli byłby badany. Tak? To jest wykluczone.
Gdyby rozumiem, służby wiedziały o tym, tak?
Tak, ale
to
też
trzecie pytanie, dlaczego służby o tym nie wiedziały? Tak? Ale że też, człowiek, który zostaje wiceministrem spraw zagranicznych, ma taką słabość.
No jest taką, prawie półtora roku, a wcześniej prezydium klubu Lewicy jeszcze poprzedniej kadencji tą sprawą się zajmowało.
Bo nie, to, bo nie, był, to nie była to tajemnica, że te kłopoty alkoholowe występowały
przypadek, że poseł Szejna był pijany był pod wpływem alkoholu podczas posiedzenia Sejmu i nie brał udziału w części głosowań, i to zdarzało się już w 2022 roku, 3 lata temu, a rok, półtora roku później został wiceministrem spraw zagranicznych.
Szejna ma pewnego rodzaju pecha, bo osób w takiej sytuacji jak on jest znacznie więcej. Przecież tajemnicą Poliszynela było, ja już nie chcę mówić, że to za poprzedniego rządu, bo to nie o to chodzi. To jest jakby stałe zjawisko, które dotyczy wszelkich instytucji, wszelkich rządów i tak dalej. Ale tajemnicą Poliszynela było, że w poprzedniej ekipie osoby odpowiedzialne za resorty siłowe, za walkę z korupcją, za służby specjalne, no to były osoby głęboko uzależnione. Tak? I nie mam danych, żeby ważyć, czy Szejna, czy oni, jaki to jest poziom, ale te wszystkie przypadki powinny być wykluczone po prostu na takim... I mówienie, że ktoś powinien pójść na urlop w tym momencie, to ja tak bym się nie do końca zgodził, że to jest poważne.
Dokładnie, to trzeba jest zamiatanie sobie pod dywan.
Tak, ale też jak tak rozmawiamy szczerze, to przecież i w naszym środowisku były historie, że osoby pełniące funkcje, nie wiem, prezesów pewnych spółek albo dyrektorów ośrodka, na przykład telewizyjnych, no to, to były w podobnej sytuacji. I wtedy my też, i wtedy na przykład, nie wiem, dziennikarze, pracownicy też mogliby wysłać podobnego SMS-a jak czytelnik, tak? Bo jeżeli to dotyczy szefa albo osoby wysoko postawionej, no to nie ma siły, tak, na tego typu zjawiska.
Po prostu. Panowie, tutaj postawimy kropkę w tym temacie, bo na pewno jeszcze się rozwinie i coś podejrzewam, że jeszcze będziemy mówić i o decyzji Rady Miasta, jaka ostatecznie zostanie podjęta.
Bo to już jutro.
Bo to już jutro. Tutaj też warto podkreślić to, o czym mówiłeś, że to chyba raczej młodzi politycy czy rządzącej w Gdańsku koalicji bardziej forsują to rozwiązanie, więc rzeczywiście w tej młodzieży być może nadzieja. Ale pomówmy o czymś zupełnie innym. Zostawmy alkohol i Gdańsk. Przenieśmy się do Gdyni, która ma nową atrakcję turystyczną. Nie lada atrakcję. Już widzę błysk w oczach redaktora Stomporka.
No ja się cieszę zawsze, kiedy wracam do tematów trójmiejskich stricte, a nie takich ogólnopolskich. Tak, no atrakcją jest oczywiście, myślę, że wszyscy wiedzą, słuchacze Radia Gdańsk, czyli...
ORP Sokół.
ORP Sokół, okręt podwodny, który pływał przez kilkanaście lat w barwach polskiej marynarki wojennej, wcześniej w barwach norweskiej marynarki wojennej. Model z lat 50. wysłużony, do działania na morzu niespecjalnie się nadający, natomiast do zwiedzania bardzo dobrze. Stoi już od kilku ładnych miesięcy, stoi przed gmachem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Od kilku dni jest udostępniony, można go zwiedzać.
Wczoraj można go zwiedzać, dokładnie.
No, my mieliśmy to szczęście, że byliśmy parę dni wcześniej, ale oczywiście od wczoraj można go zwiedzać. Póki co jest spore zainteresowanie. Taka wizyta nie jest bardzo długa, można przejść przez tego Kobena dostosowanego do zwiedzania, a nie do atakowania innych obiektów podwodnych. Jest to atrakcja, Gdynia jest kojarzona jako miasto morskie i bardzo dobrze, więc fajnie, że to stanęło właśnie w Gdyni, właśnie w tym miejscu. Jak byłem dzieckiem, to się do Gdyni jeździło na Błyskawice i na Dar, zawsze mylę, chyba Pomorza. Bo chyba młodzieży jeszcze
Pomorza.
Pływa. Tak, Pomorza, no tak, tam stoi zdecydowane, a młodzieży pływa. No to teraz jest trzecia jednostka, którą można zwiedzić i wszystkich zachęcam Państwa do tego, żeby choćby w czasie zbliżającego się weekendu pojechać do Gdyni i tego Kobena norweskiego, naszego sokoła, obejrzeć sobie.
No właśnie, kolejki ustawiają się długie też z racji tego, że gabaryty jednostki niewielkie, w pewnym sensie wielkie.
Trzeba poczekać na
w pewnym kolejkę. Sensie wielkie, kiedy spojrzy się na to, jak to w przestrzeni miasta wygląda, ale niewielkie, jeżeli chodzi o to, ile osób może wejść do środka. Ta kolejka będzie tak stała do końca sezonu co najmniej. Krzysztofie, twoim zdaniem to jest rzeczywiście unikatowa atrakcja w skali
pewnie
polskiej.
Pewnie tak, ale to jest fajna atrakcja, ale ja na tego typu rzeczy patrzę jako pewien symbol tego, jak my bardzo jesteśmy zapatrzeni w przeszłość. Oczywiście tego typu okręty warto wystawić, warto je uchronić, to jest w porządku, ale gdy uświadomimy sobie, że mamy tyle samo, nie, chyba mamy więcej już takich okrętów, które stały się obiektami muzealnymi niż okrętów, które są zdolne do przeprowadzania operacji, bo mamy jeden okręt podwodny i z nim jest pewien problem, że on czasami pływa, czasami nie pływa, nie jest dopuszczony do działalności.
Co masz na myśli, Krzyśku, że nie jest dopuszczony do działalności?
Znaczy, że tam jest remontowany, tak jest.
A on myśli o Orle.
Tak, tak.
Znaczy
tak.
On wypływa.
Czasami wypływa, tak.
W patrole, pełnią służbę na nim marynarze. I jakby no jest ostatnim, tak, okrętem podwodnym w naszej flocie. Jest wykorzystywany po prostu do szkolenia. Rzeczywiście bojowych zdolności nie ma już, ale zanurza się.
No tak,
i zanurza się. Jest i będzie tak naprawdę kluczową jednostką, jeżeli chodzi o wyszkolenie przyszłych załóg.
Znaczy o przetrwanie jakby nowych okrętów podwodnych, podwodniackich.
Będzie być może. Z będzie pewnością może, o tych okrętach, to my już piszemy, że mają być nowe od kilkunastu lat.
Od ponad 20.
I cały czas jest praca nad tym, żeby jakieś decyzje zapadły. No więc jeżeli mamy się cieszyć z atrakcji turystycznej, no to tak, to jest atrakcja turystyczna jakaś w tam miarę Gdyni. W porządku. Ale jeżeli mówimy o okrętach, to jest to naprawdę dla mnie taki dramatyczny symbol.
Rafale, widzisz więcej dramatu, czy więcej atrakcji w tym wszystkim?
Myślę, że trochę atrakcji, ale też tak jak Krzysztof wspomniał o tym, że lubimy patrzeć w przeszłość, to myślę, że warto też teraz, gdy mówi się dużo o inwestycjach w obronność, to warto również zadbać o obronność na morzu, o marynarkę, o naszą morską granicę, nie tylko o granicę wschodnią, ale pamiętajmy, że granica Morza Bałtyckiego, to nasza granica północna, którą my oraz inne kraje Morza Bałtyckiego współdzielimy z Rosją, więc o tę sferę naszej obronności i naszego bezpieczeństwa również warto zadbać.
Przypomnę, że takim jednym, ale w pewnym momencie jest kluczowym argumentem za tym, żeby powstał przekop Mierzei, były względy obronności. Tak, to było tak, to był taki rząd, który tak tłumaczył inwestycje.
Chociaż nie precyzował, co dokładnie będą myśleć.
Ale jeżeli przekop poprawił naszą obronność, to
dobrze.
To idziemy w dobrym kierunku. No,
pozwolę sobie wspomnieć moją rozmowę z ministrem Grubarczykiem, byłym ministrem gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej, kiedy go pytałem właśnie o te aspekty obronne związane z przekopem, to już było tuż przed uroczystością otwarcia, z rozprawiającą szczerością, proszę pana, nie ma nic wspólnego z obronnością.
Ale później w oficjalnych dokumentach, w oficjalnych odpowiedziach ministerstwo tak właśnie twierdziło.
Tak, twierdziło, ale
spontanicznie zdobył się na szczerość.
Tak, to jest ten rzadki przypadek, kiedy czasem wychodzi coś szczerze.
Wysypały się analizy ekonomiczne, gdy ta inwestycja stała się ponad dwukrotnie droższa i wtedy, żeby uzasadnić, to trzeba było mieć jakiś argument, który jest niepoliczalny, żeby po prostu później uniknąć odpowiedzialności.
Jedno jest pewne, na Zalew Wiślany żaden okręt podwodny nie wpłynie, nawet jeżeli będziemy mieli ich wiele w naszej flocie, chyba że może jakiś dron bezzałogowy, niewielki, jakiś ukwiał robot.
Trochę ironizujesz, ale niestety trwająca na Ukrainie wojna pokazała, że znaczenie dronów, zarówno latających, jak i pływających, wzrosło po prostu w sposób niepoliczalny właściwie. I z pewnością, znaczy na pewno jest tak, że marynarka wojenna nad dronami wodnymi, podwodnymi
też pracuje
w porozumieniu z Politechniką Gdańską.
Tak, dokładnie. Albo z Centrum Techniki Okrętowej.
To bardzo często nad czym my nie pracujemy. Słucham?
Nad czym my nie pracujemy?
Nad sobą za mało pracujemy i przemysłem kosmicznym.
Niesamowite plany są.
Moi drodzy, czas jest nieubłagany. Ja tu dostaję już sygnały, że musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, więc będziemy się do tych sygnałów stosowali. Bardzo dziękuję za wizytę w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję.
Rafał Mrowicki, portal XYZ. I Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy także Katarzynie Piekło, która jak zwykle czuwała nad wszystkim i sprawnie nas przeprowadziła przez tą audycję. Dziękujemy.